Sejmie rozpoczęły się prace nad projektami zakładającymi obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Projekty są trzy, dwa rządowe, jeden poselski autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zgody w koalicji w tej sprawie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, jednak nie ma. Jeden z rządowych projektów zakłada, że przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. O tym, jak ważna jest ta zmiana przepisów w tym zakresie, mówił minister finansów Andrzej Domański.
Ta niesprawiedliwość wiąże się z koniecznością zapłaty składki miesięcznej rzędu kilkunastu, czy nawet w niektórych wypadkach kilkuset tysięcy złotych, w przypadku gdy przedsiębiorca osiągnie choćby jednorazowo wysoki dochód w wyniku sprzedaży na przykład nieruchomości. Proponowana zmiana przewiduje wyłączenie z podstawy oskładkowania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, co doprowadzi do obniżenia należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Do tego projektu dopisano autopoprawkę, która zakłada zmniejszenie od przyszłego roku minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla firm do 75% minimalnego wynagrodzenia. Drugi rządowy projekt zakłada wprowadzenie od 2026 roku dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa, mówił minister finansów.
Proponuje się wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Po pierwsze, niska i stała część zryczałtowana, która będzie obliczana od 75% minimalnego wynagrodzenia. Po drugie, część urealniona, tak zwana ad valorem, która będzie obliczana od podstawy powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jako 4,9% od nadwyżki.
Krytycznie rządowe projekty ocenia Prawo i Sprawiedliwość. Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie złożyło własny projekt, który zakłada powrót do możliwości odliczania składek, jak miało to miejsce w 2021 roku.
Nie przygotowujcie kolejnych atrapowych rozwiązań dla nielicznych. Zróbmy coś razem, wspólnie, pożytecznego dla wszystkich przedsiębiorców, co będzie realną pomocą dla wszystkich i realnie ją przedsiębiorcy odczują. Przedsiębiorcy nie oczekują na kolejne mistyfikacje rządzących, tylko na realną pomoc i rozwiązania, które umożliwią im nie tylko działalność, ale także rozwijanie swoich przedsiębiorstw.
Lewica już wcześniej zapowiadała, że nie poprze rządowego projektu w sprawie zmian od 2026 roku, jeśli nie zostaną uwzględnione zgłoszone przez nią poprawki, mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Lewica w sprawie pracowników nie zmienia zdania. Lewica nie wycofuje własnych projektów. Na pewno moją intencją nie jest antagonizowanie pracodawców z pracownikami. Ale czy tak naprawdę nie jest antagonizowanie pracodawców z pracownikami, jeżeli przy kwocie przychodu 10 tysięcy, 15 tysięcy, 20, abstrahuję od 50 tysięcy, pracownik etatowy płaci składkę dwa razy większą niż przedsiębiorca.
Rząd zapewnia, że w budżecie na przyszły rok zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. No i pytanie, kto zyska, a kto straci w związku ze zmianami w finansowaniu ochrony zdrowia. A są z nami goście w studiu, pan dr Marek Białkowski, prawnik, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I z nami także telefonicznie jest pani Dobrawa Biadun, ekspertka w dziedzinie ochrony zdrowia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pana mecenasa. No właśnie, kto zyska, a kto straci w związku z tymi zmianami w finansowaniu składki i w opłacaniu składki zdrowotnej?
No zawsze jest tak, że jedna strona musi stracić. W tym przypadku będą to zwyczajni pracownicy. Zyskają natomiast przedsiębiorcy w mojej ocenie. Zyskają mali i mikro przedsiębiorcy, dla których zmiana oskładkowania oznacza spadek z dotychczasowej opcji o 100-200 zł na składce miesięcznej, ale generalnie składka procentowa pozostanie na tym samym poziomie, tylko stopa bazowa będzie jakby zmniejszona do 75%. Więc te osoby na pewno zyskają, natomiast w pozostałym zakresie będą grupy pracodawców czy przedsiębiorców dzielone na te osoby, które uzyskują przychód rzędu 50 tysięcy złotych i powyżej 50 tysięcy złotych. I te osoby, i te grupy zawodowe, że tak powiem, przedsiębiorców na pewno na tym zyskają. trzeba zawsze zaznaczyć, że to jest jakby element, pierwszy krok do myślę, lepszej i spójniejszej reformy prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Zobaczymy, co rząd jeszcze zaproponuje w kolejnych latach. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej i jakby z korzyścią dla firm, ale przede wszystkim też i dla pracowników, bo przecież jeżeli przedsiębiorcy zaoszczędzą, to na pewno te pieniądze nie pójdą gdzieś dalej i może być tak, że to będzie podstawa do tego, że pracownicy po prostu dostaną podwyżki.
Pan doktor wspomniał o pracownikach. No to jeżeli pracownicy, to w ich interesie występują związki zawodowe. Przede mną informacja z marca tego roku. OPZZ skierowało do minister zdrowia i ministra finansów stanowisko w sprawie rządowej propozycji zmian finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. No i czytamy w tym stanowisku, że dziś system opieki zdrowotnej utrzymują przede wszystkim pracownicy. Pracujący z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne finansują świadczenia zdrowotne w 51%, podczas gdy przedsiębiorcy wpłacają do systemu 15% składek, a pozostali w tym ubezpieczeniu w KRUS, czyli rolniczym ubezpieczeniu, jeszcze mniej, bo zaledwie 10%. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, nierówne traktowanie różnych grup ubezpieczonych stanie się faktem. W naszej ocenie nieuzasadnione jest jakiekolwiek preferowanie w systemie ochrony zdrowia wybranej grupy społecznej, antagonizowanie obywateli i przedsiębiorców oraz celowe pogłębianie dysproporcji dochodowych pomiędzy nimi. Co na to pani Dobrawa Biadun? Czy rzeczywiście, tak jak mówi pan doktor, tutaj no pokrzywdzeni będą niestety pracownicy i z tym się musimy pogodzić?
Znaczy, ciężko się godzić z elementem, który jest... Może zacznę od tego. Konstytucyjnie jest określone zasady dotyczące właśnie ochrony zdrowia i kwestie związane z finansowaniem ochrony zdrowia, które potem określono ustawowo. I de facto u nas mamy system, gdzie jest odpowiedzialność wszystkich solidarna za ubezpieczonych i tych nieubezpieczonych. I każde zmiany i modyfikacje muszą jednak w mojej ocenie iść w tym kierunku, żeby równomiernie rozkładać ciężary związane z odpowiedzialnością za ten cały system ochrony zdrowia. No i ciężko tutaj się nie zgodzić ze stanowiskiem NSZ Solidarność, że de facto to pracownicy, którzy nie mają możliwości w żaden inny sposób wynagradzania niż w sposób taki, który jest czytelny, jasny i przejrzysty, no najwięcej kładą na ten system ochrony zdrowia.
OPZZ, wejdę pani słowo, tak. Jeszcze pisze tak. W naszym stanowisku pytamy minister zdrowia i ministra finansów, czy sprawiedliwą społecznie jest sytuacja, w której pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie każdego miesiąca płaci składkę zdrowotną, to jest ponad 4000 zł, w wysokości 329 zł, podczas gdy przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej, osiągający dochód w wysokości na przykład 50 tysięcy zł miesięcznie, który stanowi ponad 12-krotność płacy minimalnej, zapłaci miesięczną składkę w wysokości 286 zł. To jest o... No i tak to wygląda. To może tu kropkę postawię i oddam pani głos ponownie.
No jak pan widzi, no gdzieś tam ta rozbieżność. Ja rozumiem, że trzeba dbać o przedsiębiorców. Sama jestem też przedsiębiorcą i zawsze jako osoba, która posiada małe mikroprzedsiębiorstwo, no cieszę się z rozwiązań, które pomagają mi funkcjonować i rozwijać moją działalność. Natomiast no jestem też osobą, która no patrzy na system ochrony zdrowia, starając się tak obiektywnie i zdając sobie sprawę z ciężaru, które ponosimy, no trzeba by zastanowić się jednak, żeby przedsiębiorców wspierać może w innych formach odskładkowania, może właśnie w kwestiach podatkowych, bardziej tu szukać rozwiązań, a ta składka zdrowotna jednak w mojej ocenie powinna być tak rozłożona, żeby była jak najbardziej sprawiedliwa. Jeśli chodzi o wszystkie osoby, niezależnie od formy zatrudnienia czy formy wykonywania swojego zawodu, no żeby jednak ona była bardziej sprawiedliwa i równa.
Pan doktor Marek Białkowski.
No proszę Państwa, w pewnym sensie można się zgodzić z moją przedmówczynią. Tyle tylko, że ja chciałem zauważyć, że przedsiębiorcy bardzo często sami są, zwłaszcza ci mali i mikroprzedsiębiorcy, sami są pracownikami. Więc składkę płaci się i zarówno od umowy o pracę, jak i od wykonywanej działalności zarobkowej, gospodarczej. Więc ta wielość ilości składek, która się składa na to, co odkładają przedsiębiorcy w ramach składek, jakby kompensuje to, że w jednym sensie, w pewnym sensie pomniejszane są kwoty, które teraz są proponowane przy tej reformie. Więc tu jest I ten drugi odcień sprawy, czyli taki, że przecież przedsiębiorca, który koncentruje się na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie prowadzi jednej działalności. Bardzo często jest tak, że prowadzi tych działalności kilka. Więc od kilku działalności gospodarczych odprowadza składkę. I suma summarum tych składek jest o wiele więcej niż płaci sam pracownik.
I o to pyta między innymi doktor nauk prawnych Marek Woch, ekspert Centrum Legislacji Federacji Przedsiębiorców, o czym mówił pan doktor Białkowski. Co z setkami tysięcy przedsiębiorców płacących nie jedną składkę zdrowotną, a dwie lub więcej miesięcznie tylko dlatego, że dodatkowo pracują? Wracamy do pani Dobrawy Biadun. Czy spodziewa się pani, że ktoś może zaskarżyć właśnie chociażby ze strony związków zawodowych do Trybunału Konstytucyjnego właśnie te przepisy o zmianie naliczania składki zdrowotnej?
No, przyznam, że nie spodziewałabym się takiego efektu, ponieważ od lat mamy różnego rodzaju rozwiązania i ciężko tutaj jest określić, żeby, no jeżeli bym miała zaskarżać, to bym zastanawiała się nad raczej osobami, które na dzisiaj są przedsiębiorcami, jednocześnie płacą KRUS, bo chyba tutaj trzeba szukać większego problemu niż w samym fakcie przedsiębiorców. Zresztą no, faktycznie ciężko nie zgodzić się z panem doktorem, że faktycznie większość przedsiębiorców też prowadzi różnego rodzaju aktywności zawodowe. W związku z tym ta mnogość form, z której składki zdrowotne są płacone, no, tworzy taką sieć, która dla zwykłego, takiego nawet jak ja osoby, no, czasami jest ciężko po prostu odnaleźć te wszystkie podstawy prawne, z których ta składka zdrowotna jest odliczana. Także bym też szukała innych przestrzeni i tu zastanawiała się nad ewentualną zgodnością z konstytucją przepisów, które dają takie rozwiązania jeszcze bardziej nieracjonalne i bardziej dają tutaj przestrzeń do takiej niesprawiedliwości społecznej.
W ocenie skutków regulacji, tych właśnie dotyczących składki zdrowotnej, sposobu płacenia przez przedsiębiorców, podkreślono, że reforma obejmuje około 2 600 000 przedsiębiorców, z czego na zmianach zyskuje ponad 2 450 000. Podkreślono, że wyższe składki niż obecnie zapłacą podatnicy o największych przychodach, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy pan mecenas Marek Białkowski spodziewa się jakiegoś pozwu, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, zbadanie tych przepisów z konstytucją, z ustawą zasadniczą?
Jeżeli bym usłyszał jakieś głosy sprzeciwu w debacie politycznej, w trakcie której procedowane są te ustawy, to raczej spodziewałbym się pewniejszej skargi do Trybunału ze strony prezydenta w ramach tak zwanej kontroli, niż jakby ze strony stowarzyszeń pracodawców, bo one i przedsiębiorców, bo one jakby na tym zyskują. Natomiast pracownicy sami z siebie oczywiście mają taką możliwość, ale ja nie słyszałem o wielu przypadkach, kiedy składali, że tak powiem, dla zasady skargę konstytucyjną do Trybunału. Więc raczej spodziewałbym się tutaj od strony pana prezydenta możliwość zaskarżenia tych rozwiązań niż od strony, jak już mówiłem, stowarzyszeń czy organizacji pracodawców.
Wiemy, że te zmiany w naliczaniu, w sposobie naliczania składki zdrowotnej będą kosztowały budżet za rok, w przyszłym roku, w 2025, prawie miliard złotych, potem około 5 miliardów. Poważne kwoty, ale minister zdrowia, która zresztą dzisiaj obroniła się, bo Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności, ale została obroniona, mówi o tym, że ma zapewnienie ministra finansów, że finansowanie NFZ nie będzie zagrożone, że dostanie pieniędzy tyle, ile trzeba. Jak wiemy, z tym finansowaniem były już problemy. Czy pani Dobrawa Biadun patrzy z optymizmem, albo przynajmniej z nadzieją, na perspektywę, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia? Mieliśmy niedawno problemy, szpitale zgłaszały, że nie są płacone nadwykonania na przykład.
Znaczy, Narodowy Fundusz Zdrowia jest teraz w dosyć dużym kryzysie I to nie jest kwestia składek, które napływają, tylko tych pieniędzy, które w trakcie COVID-u zostały przeznaczone na inne świadczenia. I wymagana jest tutaj pogłębiona analiza i reforma i być może powrót do tego, żeby budżet płacił za większą liczbę świadczeń przed reformami, które zostały wprowadzone właśnie przepisami różnego rodzaju około-covidowymi. Przypomnijmy, że ratownictwo medyczne, świadczenia wysokospecjalistyczne w szpitalu, no wcześniej były płacone wprost z budżetu państwa. Potem zgodnie z przepisami zostało to włączone znowu do płatnika, Narodowy Fundusz Zdrowia za to płaci. Więc ja nie widzę tutaj takiej nadziei w zapewnieniach ministra finansów, że pieniądze znajdą się w budżecie. Jeżeli mielibyśmy mieć faktycznie pieniądze w budżecie na ochronę zdrowia, to trzeba by było właśnie wydzielić określone świadczenia, zakresy, które budżet musi opłacić i wtedy byłaby taka gwarancja faktycznie na to, że te pieniądze były dedykowane, przeznaczone na ochronę zdrowia.
Mecenas Marek Białkowski.
Ja już od wielu lat zastanawiam się nad tym, jak powinien być zreformowany system związany z finansowaniem usług medycznych. Trzeba przyznać jedną rzecz i to podkreślić ze szczególną mocą, że zadania w zakresie ochrony zdrowia leżą po stronie Skarbu Państwa czy instytucji rządowych i tutaj w ogóle nie może być dyskusji. W ogóle dziwię się, że pojawiają się takie rzeczy jak nieopłacone usługi medyczne. Że szpitale czy dyrektorzy szpitali muszą myśleć o tym, jak załatać z jednego konta do drugiego pieniądze, żeby jakoś spiąć budżet szpitali. To jest w ogóle dla mnie totalna abstrakcja, ale mój pomysł, już wielokrotnie powielany na reformę w tym zakresie, jest taki, aby powrócić do regionalnych kas chorych, które by były wydzielone i których członkowie mieliby po prostu karty usług medycznych. Wtedy można by było nadzorować, na co te usługi są i za co są opłacane.
Czyli wracamy do początków reformy.
No właściwie nie do początku, tylko do tego, co było dobre, a zostało jakby zaniechane i powrócono do tego, co było wcześniej. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj w tym zakresie to byłoby dobre, dlatego że nadzór nad pieniędzmi, które idą za usługami medycznymi, byłby na bieżąco. I to pacjent decydowałby, do którego lekarza chodzi, i to pacjent by decydował, w jakim zakresie i komu będzie płacił za to, co jest związane z jego usługą. Być może wtedy usługi medyczne stałyby się bardziej dostępne.
No i teraz w tym kontekście zmian, braków pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia jest pytanie o to, czy obecny system, o czym mówił pan dr Marek Białkowski, wymaga reformy i to pytanie tym razem do pani Dobrawy Biadun. Czy nasz system ochrony zdrowia, powrót do kas chorych, a może również wprowadzeniu do tego oficjalnego obiegu prywatnych kas chorych uzdrowiłby nasz system?
Na to pytanie chyba nie ma prostej odpowiedzi, dlatego że od lat próbujemy zreformować zasady funkcjonowania ochrony zdrowia, a jednak w tym kontekście gdzieś zawsze się cofamy i idziemy do centralizacji zamiast decentralizować i iść w tym kierunku, żeby faktycznie ochrona zdrowia była jak najbliżej pacjenta i te środki płynęły za pacjentem. Niestety kierunek, który został parę lat temu obrany, czyli że Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia decyduje o podziale tych środków, no de facto powoduje na dzisiaj sytuację właściwie węzła kordyjskiego, który no nie wiem, czy komukolwiek uda się już rozwiązać. No sam fakt, na pewno tutaj państwo też śledzą, kwestia reformy szpitali jest właściwie elementem, który wszyscy eksperci mówią, że jest konieczna. Natomiast jakiekolwiek działania podejmowane w tym kierunku, żeby zoptymalizować, ja wiem, że to takie jest słowo trochę czasem w ochronie zdrowia nieładnie używane, natomiast no tak, żeby faktycznie usługi były było jak najbliżej pacjenta, ale jednak te usługi, które są, wymagają wysokiej specjalisty, lekarzy, ekspertów, były w bardziej wyspecjalizowanych jednostkach, nie udają się od lat, tak? Zawsze znajdują się jakieś naciski różnego rodzaju i argumenty, które powodują, że nie dość, że zatrzymywajemy się w tej reformie, to czasem wręcz nawet cofamy się i wracamy do czasów zamierzchłych. W związku z tym, ja tutaj nie jestem przeciwniczką tego, żeby zastanawiać się nad rozwiązaniami związanymi z tym, żeby wrócić do kwestii tego, czy kasy chorych, czy jakkolwiek zmiany w zakresie składek, aby one były bardziej rozdzielone pomiędzy na przykład różnych płatników, bo jak patrzymy na ustawę, to jednak ona w swych zamierzeniach zakładała tą różnorodność, a nie tylko jednego monopolistę. Być może to by wpłynęło też pozytywnie na same placówki, które musiałyby zacząć nareszcie między sobą konkurować. Na dzisiaj nie mamy takich rozwiązań. Ja nie jestem oczywiście tutaj wielką liberałką, bo to jest jednak ochrona zdrowia, natomiast gdzieś te mechanizmy konkurencyjności, jeżeli dałoby się je dopuścić, chociaż powoli, może pozwoliłoby na to, żeby faktycznie w ochronie zdrowia zostały tylko te placówki, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo dla pacjentów.
Wśród tych motywacji, które kierowały Prawem i Sprawiedliwością, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności, które przepadło wobec ministry zdrowia Izabeli Leszczyny, jest też fakt, że pani minister w październiku chociażby mówiła, że do NFZ musieliśmy dołożyć 21 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość nie zabezpieczyło systemu ochrony zdrowia na ten rok. Ale oczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo trudna. Pani minister Leszczyna objęła tę funkcję, ale długo i najdłużej chyba, gdy powstawał gabinet koalicji 15 października, najdłużej szukano właśnie chętnego, o ile takiego w ogóle można znaleźć, na ten bardzo trudny odcinek. Ja wrócę jeszcze do opinii dotyczącej wprowadzenia tych nowych zasad składki zdrowotnej od przyszłego i od 2026 roku. Doktor habilitowany Michał Myk, dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA, mówi na ten temat w ten sposób. Moim zdaniem ze zmianami na kolejne lata rząd mógł się wstrzymać i dać sobie czas na bardziej spokojną i kompleksową dyskusję. Według przyjętych rozwiązań, mówi ekspert, które mają wejść w 2026 roku, dla dużej części przedsiębiorców, tych zarabiających poniżej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, plany oznaczają powrót do niskich składek ryczałtowych. Ci o wyższych dochodach zapłacą ponadto 4,9% od nadwyżki nad tę wartość. I mówi dalej, to złe rozwiązanie, które obniży obciążenia podatkowe przedsiębiorców względem pracowników etatowych, o czym już mówiliśmy, i tym samym motywować będzie podejmowanie działalności gospodarczej lub deklarowanie jej wyłącznie z powodów związanych z tymi obciążeniami. Czy pan, panie mecenasie, pan Marek Białkowski ma takie obawy, również podziela naszego eksperta?
Wydaje mi się, że one są trafione. Tutaj jakby trudno dyskutować o jakby racjonalnych przesłankach wobec tak postawionej tezy. Wydaje się, że to może się stać, więc tak.
Czy ten nasz system pobierania składki zdrowotnej jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o państwa Unii? Bo bankier w 2021 roku, bankier.pl, podał taką informację. Polska i Węgry są jedynymi państwami w Unii Europejskiej, w których składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest niezależna od dochodu. Zastanawiam się, panie mecenasie, czy to dobrze, czy źle, czy to po prostu jest jedna z dróg. Może być zależna od dochodu, może być niezależna.
To nie do końca jest prawdą. To zależy od systemu prawnego określonych państw, dopasowanego do ich wymogów. Z tego, co ja się orientuję, składki zdrowotne są u naszych sąsiadów, są pobierane w dwóch różnych segmentach, w ubezpieczeniach prywatnych i w ubezpieczeniach obowiązkowych i tam nie robi nikt z tego większego problemu. Podobnie zdaje się jest we Francji i chyba w Hiszpanii albo we Włoszech. już teraz dokładnie nie pamiętam. Więc trudno powiedzieć, czy ten system nasz jest właściwy. W mojej ocenie on będzie dalej kulał i to niezależnie od tego, czy składki będą otrzymane na takim poziomie, czy będą obniżane w tę czy w tamtą stronę, ponieważ sam system jako taki jest niewydolny. Jakby ile by pieniędzy do niego nie wpompować, to on te wszystkie pieniądze przeje i jeszcze będzie mało.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej działają publiczne systemy opieki zdrowotnej. Są one finansowane na dwa sposoby: wyodrębnioną składką zdrowotną lub bezpośrednio z budżetu państwa, który jest uzupełniany wpływami z podatków. Najwięcej unijnych państw, 21 z 27, w tym Polska, finansuje opiekę zdrowotną z systemu składkowego. Jedynie 5 krajów, Dania, Hiszpania, Irlandia, Malta i Portugalia, finansuje świadczenia zdrowotne z budżetu państwa, nie pobierając na ten cel odrębnych składek. Może powiedzieć, zróbmy tak samo, będzie odważniej i wszystko będzie jasne.
Ale te pieniądze są tak naprawdę z budżetu państwa, tak? Bo to jest jakby przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Tylko jakby tłumaczenie społeczeństwu, że te pieniądze akurat pójdą nie tam, a gdzie indziej, a te pieniądze trafią gdzie indziej i będzie mieli już krainę szczęśliwości. To się tak nigdy nie dzieje. Pieniądze na leczenie musi wykładać budżet państwa w kwotach przekraczających oskładkowanie i to musi być zabezpieczone, bo to jest jedno z podstawowych praw człowieka, prawo do tego, żeby móc żyć szczęśliwie i w zdrowiu, tak? Więc jakby tutaj nie można myśleć tylko jakby życzeniowo, że skoro jedni zyskują i drudzy tracą, to ci, co tracą, to powinni to skarżyć, a ci, co zyskują, to powinni to robić w taki sposób, żeby jeszcze bardziej zyskać.
I na zakończenie pani Dobrawa Biadun, czy najbliższe lata, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to życie szczęśliwie i w zdrowiu, pani zdaniem, co nas czeka?
Musimy sami o to zadbać. Sami pacjenci muszą dbać o swoje zdrowie, bo to jest jeden z elementów najważniejszych do tego, żeby faktycznie móc powrócić do zdrowia. Natomiast czy w zdrowiu będzie dobrze i kraina szczęśliwości? No nie jestem tutaj taką optymistką, ale trzymam kciuki za panią minister Leszczynę i cały jej zespół, żeby stworzyła takie rozwiązania prawne, które pomogą tutaj nam po prostu do Ukrainy, no, iść w kierunku tej krainy szczęśliwości, ale nie ma takiego systemu na świecie, który byłby wydolny, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, bo w każdym systemie, nawet najbogatszym, po prostu te środki zawsze są niewystarczające.
Tutaj mi się wydaje, że jeszcze trzeba by było uzupełnić tę krainę szczęśliwości o wydajny system kształcenia medyków, bo jakby tego jest nam wiele brakuje, a zespoły medyczne, gdyby były szersze dostępne, to i pewnie wynagrodzenia lekarzy nie byłyby na takim poziomie, jak czytujemy w prasie.
Temat rzeka i do tej rzeki będziemy jeszcze wchodzić wielokrotnie, nigdy do tej samej, bo zawsze inne aspekty się pojawią. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Pani Dobrawa Biadun, ekspertka w dziedzinie ochrony zdrowia. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Dobranoc.
Do usłyszenia. I pan dr Marek Białkowski, prawnik, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i dobranoc.
A my zmieniamy temat.